Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana.
Przyjdź, Duchu Święty, stąp do naszych serc, do naszego życia. Naucz nas nieustannego wsłuchiwania się w głos Pana. Pana, który do nas mówi, który pragnie kierować naszym życiem, który chce być największym przyjacielem ludzkiego losu. Przybądź, Duchu Święty. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę, kontynuujemy naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła katolickiego zawartego na kartach katechizmu 10 przykazań. Rozpoczęliśmy cykl kateches dotyczący 5 przykazania. Z Księgi Wyjścia: nie będziesz zabijał. Z Ewangelii według świętego Mateusza: słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się stwórczego działania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zadawania śmierci niewinnej ludzkiej istocie. Kongregacja Nauki i Wiary, instrukcja Donum Vitae. Mówiliśmy w ramach naszych kateches dotyczących 5 przykazania o konieczności poszanowania życia ludzkiego. Wspominaliśmy o uprawnionej obronie, o zabójstwie zamierzonym, o przerywaniu ciąży. Kolejny temat dzisiejszej katechezy to eutanazja. 2276 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy: osoby, których sprawność życiowa jest ograniczona lub osłabiona, wymagają szczególnej uwagi. Chorzy lub upośledzeni powinni być wspierani, by mogli prowadzić w takiej mierze, w jakiej to możliwe, normalne życie. Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie niedopuszczalna. W dokumencie Kongregacji Nauki i Wiary w deklaracji Jura et Bona czytamy: w ten sposób działanie lub zaniechanie działania, które samo w sobie lub w zamierzeniu powoduje śmierć, by zlikwidować ból, stanowi zabójstwo sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i szacunkiem wobec Boga żywego jej Stwórcy. Błąd w ocenie, w który można popaść w dobrej wierze, nie zmienia natury tego zbrodniczego czynu, który zawsze należy potępić i wykluczyć. Koniec cytatu. Zaprzestanie zabiegów medycznych, kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów może być uprawnione. Jest to odmowa tak zwanej uporczywej terapii. Nie zamierza się w ten sposób zadawać śmierci. Przyjmuje się, że w tym przypadku nie można jej przeszkodzić. Decyzje powinny być podjęte przez pacjenta, jeśli ma do tego kompetencje i jest do tego zdolny, w przeciwnym razie przez osoby uprawnione, zawsze z poszanowaniem rozumnej woli i słusznych interesów pacjenta. Nawet jeżeli śmierć jest uważana za nieuchronną, zwykłe zabiegi przysługujące osobie chorej nie mogą być w sposób uprawniony przerywane. Stosowanie środków przeciwbólowych, by ulżyć cierpieniom umierającego, nawet za cenę skrócenia jego życia, może być moralnie zgodne z ludzką godnością. Jeżeli śmierć nie jest zamierzona ani jako cel, ani jako środek, lecz jedynie przewidywana i tolerowana jako nieunikniona. Opieka paliatywna stanowi pierwszorzędną formę bezinteresownej miłości. Z tego tytułu powinna być popierana. Drodzy Państwo, dzisiaj w ramach refleksji dotyczącej piątego Bożego przykazania mówimy o eutanazji. Słowo eutanazja przez bardzo wielu tłumaczone jest dosłownie jako śmierć łagodna, bezbolesna, dobra śmierć. Polega na działaniu lub wstrzymaniu się od niego prowadzącym do śmierci w celu wyeliminowania wszelkiego bólu. Jej celem podstawowym jest więc śmierć. Dlatego, tak jak to podkreślał katechizm Kościoła katolickiego, eutanazja będzie zawsze zabójstwem człowieka. Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje eutanazji: eutanazję zabójczą i eutanazję samobójczą. W pierwszej z nich, czyli w eutanazji zabójczej, decyzję o przerwaniu życia podejmuje lekarz lub jego otoczenie. Może być ona samowolna, niezależna od wiedzy pacjenta i jego rodziny, lub też na prośbę bądź żądanie cierpiącego lub jego rodziny. Eutanazja na żądanie, zabójstwo z tak zwanej źle rozumianej litości. Lekarz może zostać również upoważniony bądź zobligowany do działania eutanatycznego w sposób instytucjonalny. Tego typu eutanazja, ta tak zwana legalna, ma miejsce w niektórych krajach europejskich. W ostatnim czasie doświadczamy tego w sposób bardzo intensywny, kiedy sądy podejmują decyzję o zakończeniu procesu leczenia danego pacjenta, wydają wyroki dotyczące konieczności odłączenia od aparatury, a lekarz w tym momencie staje się wykonawcą wyroku podyktowanego w sposób instytucjonalny. Eutanazja dobrowolna na prośbę cierpiącego w dalszym ciągu ma niezwykle dyskusyjny charakter. Prośba czy żądanie cierpiących jest zwykle wołaniem o pomoc, a nie o eliminację ze świata żywych. Przykładem jest jedna z sytuacji, która miała miejsce nie tak dawno. Młody człowiek, od 14 lat sparaliżowany, poprosił sąd o przerwanie terapii w przypadku śmierci jednego z opiekujących się nim rodziców. Gdy jednak umożliwiono mu poruszanie się dzięki wózkowi inwalidzkiemu, zrezygnował z walki o eutanazję. Dziś studiuje psychologię, jest szczęśliwym człowiekiem. A zatem ten przykład i wiele, wiele innych pokazuje nam, że tak naprawdę prośba o eutanazję jest wołaniem o pomoc i rozpaczliwym krzykiem o miłość. Gdy pojawi się małe światełko w tunelu, człowiek chce żyć dalej. Eutanazję samobójczą podejmuje z kolei sam cierpiący pacjent. Ma ona więc bardziej znamiona samobójstwa. Z etycznego punktu widzenia eutanazja jest czynem moralnie złym i absolutnie niedopuszczalnym, gdyż narusza autonomię i godność osoby ludzkiej, niszcząc życie człowieka. Katechizm Kościoła Katolickiego, numer 2277. Zwolennicy eutanazji opierają się na argumentach utylitarnych, eugenicznych czy terapeutycznych i na zasadzie konieczności podporządkowania jednostki społeczeństwu. Zasada ta przeczy autonomii, wolności i godności człowieka. Każdy człowiek, również psychicznie czy śmiertelnie chory, ma prawo oczekiwać ze strony społeczeństwa pomocy, aby w sposób godny do końca zrealizować swoje człowieczeństwo. Społeczeństwo, państwo, a tym bardziej osoby prywatne, nie mają prawa rozstrzygać w sposób arbitralny o życiu i śmierci osób innych. Również argumenty za skracaniem cierpienia z punktu etycznego są dyskusyjne i kontrowersyjne. Cierpienie właściwie rozumiane i przeżywane jest czynnikiem rozwoju człowieka. Nie można poświęcać wartości osoby dla uzyskania psychologicznego spokoju. Stosowanie eutanazji pociąga szerokie konsekwencje w postaci nadużyć. Mogą one przykładowo dotyczyć pozornie lub podstępnie uzyskanej zgody na eutanazję u osób ciężko chorych, presji psychicznej wywieranej na osoby chore w momencie, gdy stają się ciężarem dla otoczenia, pozbawienie opieki lekarskiej osób śmiertelnie chorych. Eutanazja w każdej formie posiada charakter tragiczny i błędny. Niezależnie czy jej sprawcą jest sam chory, lekarz czy społeczeństwo. Stosowanie jej stanowi zagrożenie nie tylko dla poszczególnych osób, ale również dla całej ludzkości, gdy w wyniku utraty wartości osoby synonimem postępu stanie się technika uśmiercania, a człowiek w miejsce Boga będzie decydował o prawie innych do życia. Eutanazja bezpośrednia jest niedopuszczalna. Niemniej godziwe jest przerywanie uporczywej terapii i o tym czytaliśmy w 2278 numerze Katechizmu Kościoła Katolickiego. Czym jest ta uporczywa terapia? W sytuacji, gdy zabiegi są zbyt kosztowne, ryzykowne, nadzwyczajne i niewspółmierne do spodziewanych rezultatów, decyzja o przerwaniu długotrwałej terapii należy w pierwszym rzędzie do pacjenta, jeśli jest do tego zdolny, w innych przypadkach do rodziny lub kompetentnych osób. Na podobnych zasadach godziwe jest przyjmowanie leków przeciwbólowych, których efektem ubocznym, nie celem, jest skrócenie życia. W miejsce eutanazji, tak jak to podkreślaliśmy, cytując Katechizm Kościoła Katolickiego, powinna być rozwijana i propagowana opieka paliatywna. Opieka ta obejmuje zapobieganie i uśmierzanie bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych, socjalnych oraz wspomaganie rodziny w czasie trwania choroby, jak i po śmierci chorego w okresie tzw. osierocenia. Celem tych wielokierunkowych działań sprawowanych przez wielodyscyplinarny zespół lekarz, pielęgniarka, kapelan, psycholog, rehabilitant, pracownik socjalny, wolontariusz medyczny jest poprawa jakości życia chorego i jego rodziny. Opieka paliatywna bywa realizowana przez hospicja stacjonarne lub domowe. W modelu hospicyjnym ważną rolę pełni wspólnota. Wspólnotowa organizacja pracy, w znacznej części wolontaryjna, uwalnia od samotności, lęku, prowadzi do wymiany doświadczeń, pomocy, zawierania przyjaźni. Zarówno na płaszczyźnie pacjent, personel medyczny, jak i między współpracownikami. Ponadto wspomaga rodziny umierających, zmniejszając ich lęk, poczucie bezradności, osamotnienia czy brak akceptacji rozstania. Bardzo często pojawia się hospicyjny model domowy, preferowany bardzo mocno przez chorych. Cierpiący i umierający chory czuje się bowiem najbezpieczniej we własnym domu, nawet ciasnym i ubogim, pod warunkiem jednak, że będzie tam miał wsparcie i potrzebną pomoc w skutecznym zwalczaniu dolegliwości. Hospicjum domowe zmierza do stworzenia warunków dobrej śmierci, a nawet komfortu umierania, z poczuciem godności i podmiotowości, z towarzyszeniem najbliższej rodziny. Założycielka ruchu hospicyjnego stwierdza, że w tych naszych staraniach chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, by chory mógł umierać pośród swoich. By sam akt śmierci nie był odpychający ani dla chorego, ani dla jego rodziny. W tych najtrudniejszych chwilach życia chory powinien być przede wszystkim sobą. I jeżeli to możliwe, mieć stale wokół siebie tych, których kocha. W takich warunkach żaden chory nie będzie prosił o eutanazję. Drodzy Państwo, dzisiaj liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II i w tym temacie dotyczącym wartości, jaką jest ludzkie życie i eutanazji, która jest wymierzona przeciwko godności osoby ludzkiej, przeciwko wartości ludzkiego życia, jakżeż nie sięgnąć do nauczania największego z rodu Słowian o eutanazji. Całościowy wykład święty Jan Paweł II na temat eutanazji zawarł w encyklice Evangelium Vitae. Najistotniejsze dla tej kwestii są numery od 64 do 68. Papież potwierdza tu ocenę Kościoła. Dokonuje tego używając najpoważniejszej możliwej formuły. W zgodzie z magisterium moich przewodników i w komunii z biskupami Kościoła katolickiego potwierdzam, że eutanazja jest poważnym naruszeniem prawa Bożego jako moralnie niedopuszczalne, dobrowolne zabójstwo osoby ludzkiej. Doktryna ta jest oparta na prawie naturalnym i na Słowie Bożym spisanym. Jest przekazana przez tradycję Kościoła oraz nauczana przez magisterium zwyczajne i powszechne. Jest to formuła bardzo bliska orzeczeniu dogmatu i określa jednoznacznie bezwzględną niegodziwość eutanazji. Eutanazja jako czyn bezpośrednio naruszający podstawowe dobro, czyli życie, jest czynem wewnętrznie złym. W encyklice Solicitudo Rei Socialis Jan Paweł II wskazuje na eutanazję jako zagrożenie dla pokoju. W liście apostolskim listy do moich braci i sióstr, ludzi w podeszłym wieku, papież z całą mocą podkreśla wartość życia, także tego zaawansowanego wiekiem. Eutanazja jest postrzegana niekiedy jako odpowiedź na prośbę człowieka złamanego cierpieniem. U źródła tej postawy stoi albo utrata sensu życia, albo nieumiejętność rozpoznania wartości i przyjęcia cierpienia. U kresu życia człowiek staje w obliczu tajemnicy śmierci. Kiedy zaczyna przeważać tendencja do uznawania życia za wartościowe tylko w takiej mierze, w jakiej jest ono źródłem przyjemności i dobrobytu, cierpienie jawi się jako nieznośny ciężar, od którego trzeba się za wszelką cenę uwolnić. Śmierć jest uważana za bezsensowną, kiedy niespodziewanie kładzie kres życiu otwartemu jeszcze na przyszłość, która może przynieść wiele interesujących doświadczeń. Staje się natomiast upragnionym wyzwoleniem, gdy ludzka egzystencja zostaje uznana za pozbawioną dalszego sensu, ponieważ jest pogrążona w bólu i nieuchronnie wystawiona na coraz dotkliwsze cierpienie. Jan Paweł II wskazuje, że prośba, jaka wypływa z serca człowieka w chwili ostatecznego zmagania z cierpieniem i śmiercią, zwłaszcza wówczas, gdy doznaje on pokusy pogrążenia się w rozpaczy i jakby unicestwienia się w niej, to przede wszystkim prośba o obecność, o solidarność i o wsparcie w godzinie próby. Jest to prośba o pomoc w zachowaniu nadziei, gdy wszystkie ludzkie nadzieje zawodzą. Papież podkreśla rzeczywistą naturę tej prośby. Jest nią w istocie wołanie o miłość i wsparcie w cierpieniu. Dlatego wymieniane przez zwolenników eutanazji rzekome współczucie otoczenia dla cierpienia chorego jest w istocie co najwyżej fałszywą litością, często nacechowaną egoistyczną odmową miłości, brakiem troski wobec potrzebującego wsparcia człowieka. Papież dodaje: prawdziwe współczucie bowiem skłania do solidarności z cudzym bólem, a nie do zabicia osoby, której cierpienia nie potrafię znieść. Evangelium Vitae, numer 66. Zagubienie sensu życia, zwraca uwagę święty Jan Paweł II, ma najczęściej miejsce w krajach rozwiniętych. gdzie medycyna pozwala na przezwyciężenie poważnych zagrożeń zdrowia i życia. Postęp techniczny rodzi niebezpieczeństwo przewartościowania możliwości medycyny i stworzenia przekonania o praktycznej wszechmocy człowieka wobec cierpienia i śmierci. Rozczarowanie rzeczywistymi możliwościami skłania wówczas niektórych do zakończenia życia. W takim kontekście coraz silniejsza staje się pokusa eutanazji, czyli zawładnięcia śmiercią poprzez spowodowanie jej przed czasem i, w cudzysłowie rzecz ujmując, często błędnie rozumiane łagodne zakończenie życia własnego lub cudzego. W rzeczywistości to, co mogłoby się wydawać logiczne i humanitarne, przy głębszej analizie okazuje się absurdalne i nieludzkie. Chociaż subiektywna odpowiedzialność moralna za dokonanie samobójstwa może być poważnie zmniejszona ze względu na uwarunkowania psychologiczne, kulturowe, społeczne, z obiektywnego punktu widzenia, samobójstwo jest aktem głęboko niemoralnym, ponieważ oznacza odrzucenie miłości do samego siebie i uchylenie się od obowiązku sprawiedliwości i miłości wobec bliźniego, wobec różnych wspólnot, do których się należy, i wobec społeczeństwa jako całości. I jeszcze jeden cytat ze świętego Jana Pawła II, ponownie encyklika Evangelium Vitae numer 66. Czyn eutanazji jest tym większym wynaturzeniem, gdy zostaje dokonany przez tych, którzy, jak na przykład krewni chorego, powinni opiekować się nim cierpliwie i z miłością, albo też przez tych, którzy, jak lekarze, ze względu na naturę swojego zawodu, powinni leczyć chorego nawet w końcowych i najcięższych stadiach choroby. Koniec cytatu. Drodzy Państwo, refleksja dotycząca eutanazji, zagadnienia coraz bardziej nagłaśnianego, zagadnienia czy stanu rzeczy promowanego przez cywilizację śmierci, obecnego w różnych prawach, w legislacjach krajów, także Unii Europejskiej i nie tylko, i nauka Kościoła, która daje nam jasne światło, daje nam bardzo jasne i konkretne argumenty ukazujące godność osoby ludzkiej i wartość ludzkiego życia. Bardzo gorąco dziękuję Państwu za wysłuchanie katechezy.